Siemanko, siemanko, w zasadzie dzisiaj powiem uprzejmie dzień dobry. Dlaczego dzień dobry? Bo dostajemy od was niezliczone wiadomości, że te powitalne follow-upy robią potężną robotę, więc skoro follow-upy to mordziaty, 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 czy to podcasty, czy to już rapy, to Coffee Run Podcast w bezustannej walce o biegowe lepsze jutro ramię w ramię napiera z nami wciąż do przodu Studio Burza. Zza mikrofonu wita Paweł Machowski, a po drugiej stronie niezmiennie ten sam
Mikołaj Raczyński.
Przed nami kolejny odcinek, już czwarty. Jedziemy z tym.
Cześć Paweł, witam cię serdecznie. Dzisiaj mamy taki temat do pogadania, związany troszeczkę z naszymi ostatnimi startami, bo mieliśmy dwa starty w dwóch dużych polskich miastach, czyli w Poznaniu i w Warszawie, więc myślę, że to jest taki fajny czas, żeby pogadać o tym, czy duże miasta są przyjazne biegaczom. Ale zanim przejdziemy do tematu, to myślę, że jesteśmy winni naszym słuchaczkom i słuchaczom opowieść o tym, co zapowiadaliśmy. Czyli
tak, wyspowiadać się z tych naszych popisów.
Tak. Więc jak oceniasz półmaraton warszawski w swoim wykonaniu? Jak się czułeś? Jaki wynik osiągnąłeś? Bo może od tego byśmy musieli zacząć.
Dla tych, którzy nie wiedzą, którzy jeszcze nie śledzą mnie na mediach społecznościowych, czy nie śledzili moich wyników w biegu, ja ukończyłem półmaraton warszawski z życiówką, z czego bardzo się cieszę. Natomiast jeśli teraz miałbym brać bierzmowanie i dać sobie trzecie imię, na drugie mam Piotr, na trzecie dałbym sobie 1:10, ponieważ już piąty raz nabiegałem, to 70 minut na dystansie półmaratonu i moja nowa życiówka to godzina 10 i 2 sekundy. Miało być łamanie 70, naprawdę uważam, że bieg ułożył się dla mnie bardzo dobrze, dobrze rozłożyłem siły, dałem z siebie wszystko tego dnia i w zasadzie nie mam sobie nic do zarzucenia, natomiast no, na tyle byłem, na tyle się czułem i tych 3 sekund zabrakło. Pewnie gdybym wiedział w trakcie, że ten margines błędu jest taki cienki, to gdzieś tam bym szarpnął, kurczę, nie wiem, szybciej zbiegł z Mostu Gdańskiego, cokolwiek się zebrał chwilę wcześniej do finiszu i myślę, że te 3 sekundy były do urwania, ale na przykład 30 sekund albo minutę szybciej, no to na pewno bym nie pobiegł, więc tak jak mówiłem, po Poznaniu, gdzie również ta magiczna bariera 32 minut nie pękła, ale życiówkę zrobiłem, że tam oceniłem siebie na 4 z minusem, to tutaj bym ocenił siebie na 4 z plusem.
No to, ale zabrakło 3 sekund, ale pomyśl, co by było, gdybyś miał równe 1:10:00. Nie wiem, czy to nie bolałoby jeszcze bardziej.
Też nie wiem. Kolejny półmaraton będzie również w Warszawie, bo będzie to półmaraton praski. I mam ogromną nadzieję, że na tamtej trasie, bardziej płaskiej, może bardziej sprzyjającej temu szybkiemu bieganiu, mam nadzieję, że z równie dobrą obsadą jak w tym biegu, tym razem już naprawdę uda się dociągnąć do mety zgodnie z tymi założeniami i w końcu ta magiczna bariera 70 minut zostanie odczarowana. Mam wrażenie, że tym drugim odcinkiem, gdzie tyle poświęciliśmy uwagi tym barierom, może rzuciłem na siebie jakiś taki zły urok, no ale koniec końców, tak jak zresztą mówiłeś mi z kolei poprzednim odcinku, że życiówka zawsze powinna być przyjęta z uznaniem, tak ten wynik odbieram i jak już ochłonąłem, to może bez takiej super ekscytacji, takiego hura optymizmu, wręcz z jakąś refleksją, którą zresztą też z tobą się dzieliłem wcześniej, na temat jakichś moich własnych ograniczeń i takim, no nie wiem, lękiem czy obawą przed dobiciem do sufitu swoich możliwości, ale cieszę się, też otrzymałem od ciebie fajne bardzo słowa, że ty masz pomysł na to, co dalej robić z tym zawodnikiem, więc teraz już na spokojnie, z optymizmem patrzę w przyszłość i może odbiję do ciebie piłeczkę, co wydarzyło się na twoim wieku, na twoim biegu, bo wynik no niestety nieco dalszy od oczekiwań.
Już odpowiadam na pytanie, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że nasz wspólny kolega Mateusz Baran ma więcej wyników, godzina 10, i w końcu mu się tą barierę udało złamać, więc myślę, że
przyjdzie. Bartek Olszewski też mówił, że on chyba też z 5 razy biegł godzinę 10, więc może to jest jakaś taka próba i może ta granica tak ma coś w sobie.
Tak, tak. A jeśli chodzi o mój bieg, to wyniku dokładnego nie znam. Poniżej godziny 13, godzinę 12 z dużym haczykiem. No niestety mój bieg skończył się troszeczkę szybciej niż chciałem, bo myślę, że gdzieś tak na 8-10 kilometrze już praktycznie było po biegu. Mimo że czułem się doskonale i myślę, że gdyby ktoś mnie tak na 4-5 kilometrze zapytał, czy będzie godzina 10 złamana, to bym mieszkanie postawił, myślę, na to, że co prawda w hipotece, no ale byłem przekonany, bo czułem się doskonale. No niestety pech, bo mimo że już to było, założyłem czwartą parę protrójek, którą mam w swoim życiu, no ja, jako że mam duże doświadczenie z tymi butami, to zakładam je zawsze prosto z pudełka. No i tym razem jakiś taki felerny model był, po prostu tak mnie tarł w palec, że troszeczkę krwi sobie zebrałem w bucie i było po prostu bardzo ciężko biegać z takim dużym bólem i gdzieś tam jeszcze do krakowskiego przedmieścia walczyłem, potem na tej kostce każdy krok tak powodował, że ten ból stawał się coraz większy i gdzieś tam już po 80 kilometrze ta kałuża krwi w bucie była na tyle duża, że chciałem po prostu dotrwać do mety i takim w miarę komfortowym, może nie tempem, ale z takim biegiem, który sprawia jak najmniej bólu, dotarłem po prostu do mety. Szkoda, bo przede wszystkim szkoda tego, bo czułem się fenomenalnie i byłem przekonany, że to będzie ten bieg, że byłem też nastawiony tak mentalnie, co ostatnio mi się nie zdarzało zbyt często. Ale no, myślę, że za pół roku ta bariera pęknie, będę startował troszkę później niż ty w półmaratonie.
A powiedz jeszcze tylko naszym słuchaczom, wielce zaniepokojonym z pewnością w tym momencie, czy jesteś już zdrowy i czy to otarcie nie przerodziło się w jakąś kontuzję?
Ja byłem zdrowy tak naprawdę cały czas już. No, oczywiście jest to cały czas niezbyt estetycznie wyglądająca sprawa, ale jak mam na sobie patrunek, czy plastruję sobie ten palec, to da się normalnie funkcjonować. To nie była żadna ciężka kontuzja, czy żaden wielki problem, tylko po prostu rzecz, która na dany moment uniemożliwia mi takie bieganie na 100%, ale nic wielkiego się nie stało, więc szkoda biegu, oczywiście szkoda tego dnia, szkoda fantastycznej grupy, która tam była do biegania, ale będą kolejne okazje, zobaczymy jak to będzie w przyszłości.
Tak, ja może podsumowując wątek tego biegu, to jeszcze raz podkreślę, że naprawdę grupę na to złamanie godziny 10 mieliśmy fenomenalną. Ruszyliśmy zresztą razem i pamiętam, że chyba na 5 kilometrze czy 4 ty już zrobiłeś taki sus do przodu do uciekającej pierwszej kobiety, a więc jakby widziałem już wtedy, że cię nosiło i miałeś piekielnego luza, natomiast ja sam biegłem do 10 kilometra chyba w 13 osób i to jeszcze z takim ciągłym parciem do przodu, gdzie nikt się nie chował, tylko ciągłe zmiany na prowadzeniu, troszkę jakiegoś takiego powiedziałbym bezwładu, jakiegoś czy wchodzenia sobie pod nogi, czy jakiegoś łokciowania się, ale no to nie było z nikim po złości, tylko po prostu taka jest dynamika biegu takim tempem w takiej grupie. I oczywiście na mecie wszyscy sobie uścisnęliśmy dłonie i naprawdę to, że półmaraton warszawski zyskał przez jakby różne wydarzenia związane z biegiem w Gnieźnie, rzutem na taśmę, tą rangę Mistrzostw Polski. Wydaje mi się, że bardzo fajnie dla takich biegaczy jak my przyczyniło się właśnie do takiej mobilizacji i możliwości walki o wartościowe wyniki. I myślę, że tak jak te biegi w randze Mistrzostw Polski często właśnie po tych nieco mniejszych ośrodkach miejskich są rozsiane, no to ten przykład pokazał, że jest to jakaś wartość dodana i fajnie by było, gdyby w przyszłości Mistrzostwa Polski rozgrywały się właśnie czy to w Warszawie, czy w Poznaniu, bo to w tym momencie dwa najważniejsze półmaratony i żebyśmy wszyscy na tym korzystali. Jak ty uważasz?
To prawda, ten bieg był wyjątkowo mocno obsadzony jak na Polskę, ale było to, mi się wydaje, że kilka przyczyn. Raz, że właśnie te Mistrzostwa Polski, a dwa, że półmaraton warszawski sam w sobie zawsze przyciągał całkiem mocne biegaczki, biegaczy amatorów, więc tu te dwie rzeczy się skumulowały. Czy Mistrzostwa Polski muszą koniecznie odbywać się w dużych miastach, to nie wiem, bo jeszcze przed wielu laty startowałem w Pile, w Mistrzostwach Polski, w półmaratonie. Wtedy to bieganie oczywiście było na troszeczkę niższym poziomie, ale pamiętam, że wyniki, myślę, że takie porównywalne do dzisiejszych 1.12, 1.13, to też były takie fajne, duże grupki, gdzie była współpraca. Więc mi się wydaje, że nie chodzi o to, żeby te biegi musiały być koniecznie w dużych miastach, tylko w takich fajnych, pewnych biegach przy dobrej pogodzie. Tak mi się wydaje, że to są takie kluczowe elementy do tego, żeby stworzyć fajny bieg na dobrym poziomie, bo Piła nie jest dużym miastem, a jednak potrafiła stworzyć super, super szybką trasę na tamten czas. Oprócz tego biegu, który źle był ustawiony pachołek i trasa była 300 metrów dłuższa, to oprócz tego to był naprawdę fajny bieg i też była obsada całkiem dobra. Tylko potem problemy z COVID-em i ten bieg się mocno posypał. Ale późniejsze pomysły z mistrzostwami Polski chyba w Grudziądzu czy w Bydgoszczy na jakiejś małej pętelce, no to
biegi na kilkadziesiąt osób wtedy.
Tak.
Tak to wyglądało.
I ten poziom też tam nie był oszałamiający, a tutaj ten warszawski bieg wyszedł bardzo, bardzo fajnie.
Rozumiem. No to może tyle o półmaratonie warszawskim i tak jak mówiliśmy, było to dla nas takie już zwieńczenie tych naszych ambicji związanych z pierwszą połową roku i sezonu wiosennego, ale nie zawieszamy butów na kołek, wręcz przeciwnie. Snujemy już nowe plany, to jakie są w tym momencie twoje plany na kolejnych kilka miesięcy?
To ja się dosyć mocno będę skracał, powalczę troszeczkę na takich dystansach nietypowych dla biegaczy i biegaczy amatorów, czyli najpierw pobiegnę na 3000 metrów, potem dwa starty na piątkę uliczną, więc już tak bardziej tradycyjnie, potem mila na stadionie i zobaczymy potem, jakie będą możliwości jeszcze startowe. Chciałbym postartować sobie na stadionie, ale niestety nie jest to takie oczywiste i łatwe dla biegaczy nieposiadających licencji, czy będących jakoś tam amatorami, a szkoda, bo fajnie byłoby, gdyby można troszkę się pościgać na takich krótszych dystansach, gdzieś tam poszukać tej prędkości na półtoraku, czy nawet na 800 metrów, czy powiedzmy jakąś taką trójkę, ale już za chwilę startuję na 3000 metrów w Płocku, potem dwie piątki uliczne i potem zobaczymy, jak to będzie. Ale cieszę się na to, bo lato jest takim okresem, gdzie już teraz mieliśmy przypadek takiego pierwszego ciepłego weekendu, mimo że to jeszcze nie był letni weekend, ale już pierwszy cieplejszy, jak wykonywaliśmy ten trening na speed squadzie, już czuło się tą ciepłotę. I na przykład gdybym miał w takich warunkach biegać jakieś dłuższe odcinki, byłoby mi dużo, dużo trudniej, a tak to pobiegać sobie jakieś 300, 400, to czy czysta przyjemność.
To prawda. Wydaje mi się, że ten moment skokowej zmiany pogody i zawsze ten pierwszy ciepły czy upalny weekend to jest coś takiego bardzo odczuwalnego. Pamiętam, że kiedyś taki był bieg w Poznaniu, na który ja się nie wybierałem, ale chyba mieszkaliśmy wtedy razem i ty tam pojechałeś, gdzie właśnie na wtedy jeszcze maniackiej dziesiątce z głębokiej zimy w ciągu jednego tygodnia zrobiło się kilkanaście stopni i jeśli dobrze pamiętam, to jest bieg, który otworzyłeś życiówką na piątkę, a niestety potem śmierć nastąpiła bolesna w drugiej części trasy i było to w dużej mierze związane właśnie z tą kilkunastostopniową różnicą temperatury, więc ja ze swojej strony, posługując się twoim przykładem, powiem, że takie dotkliwe wydają mi się przede wszystkim te amplitudy i po prostu skokowe zmiany, a sam zdecydowanie jestem biegaczem, który woli trenowanie w wysokiej temperaturze niż w zimnie. Oczywiście daleki jestem od stwierdzenia, że 30 stopni to dobre warunki do biegania. Oczywiście jest to utrudnienie, ale mi osobiście łatwiej jest zaadaptować się do upału i jakoś temu zaradzić, a znacznie bardziej cierpię zimą i bieganie w mrozie, bieganie w śniegu i różne inne rzeczy związane z bieganiem zimą są dla mnie większą przeszkodą. Więc tutaj kolejna rozbieżność między nami.
Tak, tylko że wiesz, gdybyśmy mieli start w półmaratonie teraz, w poprzedni weekend, gdzie było 20 stopni, to myślę, że to jej godzina 10 by nie było.
No to byłaby kicha, tak. Ale z drugiej strony trening maratoński w wakacje to jest dla mnie coś fajnego. I
mimo, że przez upały nie skończyłeś kilku, może na pewno jakiegoś treningu nie skończyłeś przez upały, albo musiałeś lekko modyfikować. Więc no, znaczy rozumiem to w 100%, że możesz lubić, mm-hmm. lubić bieganie w takiej temperaturze, ale ono obiektywnie jest po prostu trudniejsze, tak? Mm-hmm.
Tak, nie, no jakby na pewno zgodzimy się, że optymalna temperatura do biegania to jest to kilka stopni, czy niskie kilkanaście, a jakby każde ekstremum, czy to będzie upał, czy to będzie mróz, utrudnia nam to i ja po prostu z tych dwóch ekstremów lepiej adaptuję się do wysokiej temperatury i absolutnie nie mówię, że są to warunki optymalne.
Oczywiście, że tak, chociaż trzeba przyznać, że ostatnie zimy są stosunkowo łaskawe dla biegaczy. Mm-hmm. Niekoniecznie łaskawe dla świata, ale dla biegaczy są o tyle łaskawe, że praktycznie no, nie było wielu takich dni, gdzie nie dałoby się wykonać tego treningu. Raptem myślę, że tydzień czy dwa takie były trudne, a reszta to naprawdę dało się mm-hmm. kontrolować. Ale oczywiście rozumiem, latem też dni są dłuższe, jest więcej czasu, więcej słońca. Naprawdę chce się żyć. Ale dobra, myślę, że
Tyle na początek i chyba pora zabrać się za nasz główny temat, już zapowiedziany przez ciebie i powiedziałeś, że on nawiązuje do naszych startów. Mi się z kolei, przygotowując się do tego nagrania, nasz temat o tym, czy duże miasta są przyjazne biegaczom, bardziej kojarzył z sezonem wyborczym, który trwa w tym momencie i będąc w przededniu wyborów samorządowych mam wrażenie, że dyskusja na temat w naszym przypadku, w naszym otoczeniu życia w mieście i tego, jaka jest wizja rozwoju Warszawy, jest całkiem gorąca, całkiem aktualna i osobiście moje skojarzenia z tym tematem w tę stronę powędrowały.
To prawda, chociaż jak wyjdzie ten odcinek, to będzie po pierwszej turze wyborów. Nie wiem, czy wybory w Warszawie już się wtedy zakończą, czy nie. Ale będzie po pierwszej turze wyborów, więc
no tak, ale też nie będziemy się tutaj nad polityką pochylać, ale bardziej miałem na myśli taką ogólną refleksję i stąd chciałem ci pierwsze pytanie już zadać. Mhm. Właśnie w takim duchu, powiedziałbym, tych naszych humanistycznych rozważań, a mianowicie, czy z twojej perspektywy przyszłością miast, a w szczególności centrów miast, jest ruch pieszy i ograniczanie ruchu samochodowego, tworzenie też oczywiście infrastruktury dla rowerzystów i kolarzy?
Myślę, że to, znaczy dla mnie to nie jest w żaden sposób kontrowersyjne pytanie i oczywiście, że jest taka przyszłość miast, centrów miast. Myślę, że też do tego też dążymy jako Warszawa. Nie jest to może niesamowicie szybki, nie jest to jakiś niesamowicie szybki marsz w kierunku otwarcia centrum miasta dla pieszych, dla rowerzystów, ale wydaje mi się, że gdzieś tam mieszkając te 10 lat w Warszawie widzę te kroki w tym kierunku. Nie wiem, czy pieszy ruch będzie akurat tym dominującym, a na pewno jakiś taki rowerowy, czy otwarcie się większe na komunikację miejską jest tym kierunkiem, do którego powinniśmy dążyć.
Ja podzielam tą opinię. Uważam, że to, co napędza jakąś taką lokalną kulturę czy życie miasta, to jest to, z czego mogą korzystać właśnie przede wszystkim piesi, mieszkańcy, turyści również oczywiście, ale osoby, które korzystając czy to z komunikacji miejskiej, czy właśnie z własnych nóg napędzających rower, bądź spacerujących, biegnących, oni licznie korzystają z sklepików, kawiarenek, ogródków restauracyjnych i jakby tworzą tą taką żywą tkankę miejską i z dużą sympatią i zaangażowaniem patrzę na to, jak nie tylko Warszawa, bo nawet patrząc na ten trend szerzej gdzieś w Europie, jak centra miast się zazieleniają, rozbetonowują, jak pojawiają się ograniczenia prędkości, jak zwężane są jezdnie samochodowe i jak ludzie zachęcani są do tego, żeby żeby wychodzić do tej przestrzeni. I wydaje mi się, właśnie dlatego chciałem zacząć od tego wprowadzenia, że stanowi to również pewną zachętę do uprawiania aktywności fizycznej, do uprawiania sportu na zewnątrz, w tym także biegania.
Nie wiem, czy akurat bieganie jest tutaj jakoś ulokowane. Oczywiście pewnie dojazdy rowerowe bardziej, bo powstają te ścieżki rowerowe, ale wydaje mi się, że tutaj nie łączyłbym tego jakoś z zachęcaniem do biegania. Przynajmniej ja tego nie zauważam w Warszawie w ostatnich latach, wręcz myślę, że pewne rzeczy zostały zaniedbane tutaj, jeśli chodzi o ten aspekt takiej tkanki miejskiej. Chociażby coś takiego jak takie oficjalne ścieżki biegowe. Jest kilka takich ścieżek tutaj u nas w Warszawie. Na pewno jest ścieżka nad Wisłą, gdzie są takie pachołki wyznaczające, oznaczone ile kilometrów. Jest też taka ścieżka w Lasku Kabackim, w Lesie Kabackim. Ale na przykład jak się wprowadzałem do Warszawy, to wchodząc do Parku Skarżewskiego był taki duży znak, ścieżki biegowe, była wyznaczona pętla, opisane, że tutaj można biegać i tak dalej. Trochę brakuje mi tego typu...
To chyba była inicjatywa komercyjna Kuby Wiśniewskiego, Mariusza Giżyńskiego, którzy pracowali wtedy dla Nike i jako promocję tej marki organizowali takie przedsięwzięcie.
Ale wiesz, to w żaden sposób nie przeszkadza temu, żeby, nie wiem, czy dzielnica, czy miasto... Coś takiego postawiło.
No, ale takie oznaczenia są na przykład na Kępie Podockiej, tam gdzie będziemy biegać.
Jest faktycznie tak.
Wings for Life, bieg z aplikacją w Warszawie, na który już teraz zapraszamy. Wiem, że w budżetach, w projektach tych budżetów obywatelskich pojawiają się takie postulaty, czy to na Polu Mokotowskim, czy w Parku Szczęśliwickim. Zdaje się, że ani tu takie oznaczenia nie powstały, ale jest szansa i wręcz zachęcam do tego, żeby się interesować takimi inicjatywami w swojej okolicy, czy zgłaszać takie zapotrzebowania, no bo tutaj potrzeba przede wszystkim chęci i tego, żeby jakiś podmiot, czy to prywatny, czy społeczny, ale żeby się tą sprawą po prostu zainteresował.
Tak, na pewno jeszcze w Parku Brudnowskim jest mniej więcej taka tablica, tylko to jest związane z parkrunem, który tam się odbywa. Więc wydaje mi się, że lokalizacje, w których są parkruny, czyli takie co tygodniowe, sobotnie spotkania biegowe, byłyby świetnym miejscem, żeby gdzieś tam podpromować to bieganie, czyli Park Skarżewski, Park Brudnowski, na Ursynowie w parku przy Bażantarni, czy przy Bażantarni, nie do końca wiem, jak się ten park nazywa.
Przy Bażantarni.
Przy Bażantarni. Tam chyba, wydaje mi się, że też jest społeczność jest bardzo fajnie zorganizowana i też jest to jakoś oznaczone, ale wydaje mi się, że mogłoby być troszeczkę to rozegrane jeszcze lepiej, ale no, nie można mieć oczywiście wszystkiego.
Rozumiem. No dobra, bo szykując się do tej audycji, ustalaliśmy, że porozmawiamy o dużych miastach, a nie o Warszawie, a mam wrażenie, że wskoczyliśmy od razu dosyć głęboko w takie, powiedziałbym, dość zaawansowane rozważania na temat Warszawy i nie wiem jak osoby z innych miast, ale obawiam się, że nawet nie wszyscy warszawiacy będą park przy Bażantarni kojarzyli.
A warto.
Warto zdecydowanie, szczególnie w sobotę rano, gdzie społeczność parkranowa się tam spotyka, ale może jednak wróćmy na ten poziom ogółu i nasze pytanie, czy duże miasta są przyjazne biegaczom, to może zacznijmy od takiej ogólnej odpowiedzi. Jak ty uważasz, czy tak jest?
Nie jest to moim zdaniem pytanie na odpowiedź tak lub nie. Pewnie to zależy od jakiego, zależy o jakim mieście mówimy. Niektóre są, niektóre stają się, niektóre zupełnie w tym kierunku nie idą. W wielu przypadkach wydaje mi się, że bardziej przyjazne są małe miejscowości, gdzieś tam nawet wsie, gdzie przyjemniej ten nasz sport uprawiać. Więc nie jest to moim zdaniem, odpowiedź nie jest jednoznaczna i oczywista. Chyba, że ty masz na to jakiś inny pomysł.
No ja takiej odpowiedzi również nie oczekiwałem. Natomiast postawiłeś tutaj na rozróżnienie względem właśnie małych miast czy wsi i ja spędzając właśnie święta wielkanocne na wsi w Stasim Lesie pod Serockiem miałem okazję w pobiegać tam dwukrotnie i zastanowić się nad tym. I z jednej strony oczywiście to zestawienie, bieganie pośród budynków, ulic i jakby tego betonu miejskiego versus bieganie gdzieś po wiejskich drogach, w dodatku jeszcze w tej okolicy, w której biegałem, no to miałem dostęp do Zalewu Zegrzyńskiego. No to jest takie trochę zestawienie natura versus zabudowania. Ale jednak z drugiej strony jakby nie biegamy zupełnie tak na przełaj przez pola, łąki, lasy, tylko biegając na wsi czy w małych miejscowościach też musimy z jakiejś infrastruktury drogowej korzystać. I ja osobiście, jako facet żyjący w Polsce, co na pewno jest tutaj jakby też ważnym jakby takim czynnikiem warunkującym, czuję się bezpieczniej biegając po ulicach Warszawy niż na przykład we wspomnianym Serocku, czy gdzieś po tych wiejskich drogach. Po pierwsze, ze względu na kierowców być może mniej przyzwyczajonych do biegaczy poruszających się tymi drogami, brak chodników i konieczność poruszania się jezdnią, czy także jakieś na przykład psy mogące wyskoczyć z bram na wsi, czy jakieś jeszcze po prostu inne elementy takich lokalnych społeczności. I dla mnie jakby bieganie w Warszawie nie zawsze jest może super komfortowe, ale wydaje mi się takie pewniejsze i bezpieczniejsze, gdzie jednak te przepisy ruchu drogowego i ta infrastruktura są bardziej ustrukturyzowane.
A czy nie uważasz, że to jest związane z taką kulturą biegania? Bo gdyby pewnie w Serocku, o którym wspominasz, czy w okolicach Serocka, częściej organizowane były różnego typu imprezy biegowe czy sportowe, to może tamtejsi mieszkańcy lepiej by rozumieli te potrzeby, czy częściej by ten sport uprawiali i zachowywali się troszeczkę inaczej. Bo na przykład odbijając w innym kierunku, czyli w Konstancinie, czy w okolicach Konstancina, czyli te słynne kolarskie Gassy, taka miejscówka legendarna kolarska, to z kolei tam oczywiście nie ma tej infrastruktury sportowej, biegowej, nie ma chodników, ale tam biegając ulicami jest, wydaje mi się, że dosyć bezpiecznie. Kierowcy fajnie zjeżdżają, więc wydaje mi się, że to jest w dużej mierze związane z taką kulturą i z znajomością tych aktywności, czy częstotliwością tego, jak ludzie uprawiają jakiś sport, biegają. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Mm-hmm. No w tym wypadku, wiesz, podajesz Gassy jako taką mekkę lokalnego kolarstwa, no to pewnie można by podać Spałę czy Szklarską Porębę i że przecież to są małe miejscowości, a lokalna społeczność jest tam przyzwyczajona do biegania, ale wydaje mi się jednak, że jest to wyjątek potwierdzający regułę, a nie jakieś takie ogólne, większe zjawisko, że w tych małych miejscowościach. Wydaje mi się, że więcej jest małych miejscowości, w których kierowcy nie są przyzwyczajeni do biegaczy, niż takich, w których ta kultura jest w jakimś stopniu rozwinięta, więc to zależy, po raz kolejny mogę odpowiedzieć w tym momencie. No ale może wróćmy do miast i wróćmy do tych dużych miast, o których chcemy rozmawiać. Obaj mieszkamy w Warszawie, więc siłą rzeczy będziemy jakby tutaj grawitacyjnie ciążyć w stronę tych naszych lokalnych przykładów, ale może mógłbyś powiedzieć, w ilu dużych miastach w ogóle miałeś okazję, czy to podczas jakichś wyjazdów, pobytów tam treningowo pobiegać, czy brać udział w zawodach? Jak taka lista u ciebie się kształtuje?
Wydaje mi się, że jest to dosyć okazała lista, bo ja mam za sobą już naprawdę te kilkanaście lat biegania. I tak analizując to, ja nie wiem, czy nie biegałem praktycznie we wszystkich miastach wojewódzkich.
Mhm. Czyli jako duże miasta rozumiesz w Polsce miasta wojewódzkie?
No tak, bardzo mocno uogólniając, bo wiadomo, jakbyśmy mieli duże miasta, to na pewno nie biegałem we wszystkich miastach, ale w większości miast wojewódzkich na pewno miałem okazję biegać, jako że jestem też, jako że pochodzę z Bydgoszczy, to już mam jedno odhaczone. W Toruniu, który jest również miastem wojewódzkim, mamy dwa miasta wojewódzkie w tym województwie, to też, ale wydaje mi się, że w większości tych miast wojewódzkich biegałem i więc jakieś tam doświadczenie w tym kierunku mam i biegałem nie tylko w trakcie zawodów, bo to jednak jest, wydaje mi się, troszkę inny, inny wysiłek, inne doznania, ale wykonywałem też treningi. No, najczęściej oczywiście to były jakieś tam rozruchy przed zawodami czy wytruchtanie po zawodach, więc nie były to jakieś bardzo ciężkie akcenty. Ale myślę, że mam tutaj całkiem spore doświadczenie. Mhm. Może przesadziłem z tymi wszystkimi wojewódzkimi, jak teraz myślę o mapie Polski, ale w większości na pewno. Mhm. A ty chyba masz troszkę mniejsze doświadczenie? Czy... No,
powiedziałeś o Polsce, ja miałem na myśli tutaj też jakieś miasta za granicą. Okay. Mhm. Ja faktycznie w Polsce nie odwiedziłem tak wielu miast, ale no trochę by się znalazło, bo najwięcej razy chyba biegałem w Poznaniu i w Trójmieście, bo nie tylko w mojej obecnej pracy jestem związany z tymi miejscami, ale także w poprzedniej dość często tam jeździłem. Biegałem w Toruniu, w Bydgoszczy, w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi. Myślę, gdzie jeszcze w Polsce z takich...
W Białymstoku?
W Białymstoku nie byłem. Znaczy, byliśmy na Ampach kiedyś, ale nie biegałem. Na Śląsku, to w tej aglomeracji śląskiej, byliśmy na Przełajach kiedyś. I tam
Siemianowice śląskie.
W Siemianowicach, okej. Okay. No ale w Katowicach na przykład nie biegałem. Ale biegałem także w Berlinie, Pradze, Paryżu, Londynie. W Nowym Jorku co prawda nie biegałem, ale spacerowałem dużo, więc też gdzieś na tą listę się wpisuję. I ja bym tutaj takie kolejne to zależy wprowadził, jakby odnosząc się do różnych miast, że jakby duże miasto dużemu miastu nierówne i nie patrzymy tylko na liczbę mieszkańców, ale patrzymy przede wszystkim na okres historyczny, jakby jakieś założenia urbanistyczne adekwatne do momentu, kiedy to miasto powstawało i to będzie nam razem jeszcze z jakimiś uwarunkowaniami geograficznymi typu góry, jakiś zbiornik wodny, czy to rzeka przepływająca przez środek miasta, czy dostęp do morza i tak dalej, no to będzie nam jakby w dużej mierze warunkowało, na ile to miasto będzie przyjazne biegaczom. I na przykład będąc we Włoszech, o tutaj nie wymieniłem, takie miasto jak, nie wiem, Bari, w którym byłem na wakacjach 2 lata temu, które ma gdzieś tą swoją centrum historyczne gdzieś tam do czasów, nie wiem, czy aż starożytnych, ale na pewno jakichś takich głęboko średniowiecznych sięgające i potem jakby rozbudowane gdzieś głównie w tych takich czasach już typowo mieszczańskich, XIX-wiecznych. Gęsta kamieniczna zabudowa, centrum w ogóle jeszcze takie zwarte, bardzo wąskie ulice, w zasadzie nie docierające do nich światło, no to powiedziałbym, że taka zabudowa miejska kompletnie temu biegnie bieganiu nie sprzyja. Natomiast patrząc na takie miasta jak Warszawa czy Berlin, które w dużej mierze zostały zniszczone w trakcie II wojny światowej i odbudowane jakby w taki bardziej nowoczesny sposób, powiedziałbym, że temu bieganiu mogą bardzo sprzyjać właśnie przez taki bardziej nowoczesny, luźny układ ulic z pozostawianymi parkami, z taką, powiedziałbym, bardziej przepustową i przyjazną pieszym infrastrukturą, więc tutaj urbanistyką, więc tutaj bym powiedział, że nie tyle kryterium wielkości powierzchniowej lub jakby liczby mieszkańców, ale taki no, typ i tkanka tego miasta będzie wpływało na to, jak tam się biega.
Zgoda. I oprócz tego wydaje mi się, że takie myślenie długofalowe, bo jak mówimy o takich miastach światowych czy ze świata, to ja mam doświadczenie dwa ostatnie doświadczenia z Hiszpanii. Mhm. Zacznę od może takiego mniej znanego, czyli od Bilbao. Biegałem w Bilbao, byłem na zawodach i to jest bardzo, bardzo ciekawe miasto, które też gdzieś kilkadziesiąt lat temu, czyli to jest dosyć świeża sprawa, zostało tak naprawdę wymyślone to centrum od nowa i wokół rzeki zostały stworzone takie miejsce właśnie dla ludzi. Tam są ścieżki biegowe, jakieś place zabaw, siłownie dla takie ogólnodostępne i to naprawdę też robi wrażenie, tylko że to nie jest jeszcze tam aż tak bardzo mi się wydaje, że rozreklamowane, tak jak w Walencji. Uważam, że Walencja jest z tych wszystkich miast, które w życiu byłem, jest Walencja jest najbardziej miastem biegowym, jakiekolwiek widziałem.
Wiem, że ona ma przydomek Miasto Biegaczy. Czy ono się jakby identyfikuje tym przydomkiem, czy on został gdzieś nadany przez biegaczy samych?
A to nie wiem, ciężko powiedzieć, ale tam również została troszeczkę wykorzystana natura w ten sposób, że wykorzystano miejsce, które koryto rzeki. Rzeka wylewała i była dużym problemem dla miasta przez wiele, wiele lat. No i w końcu władze zdecydowały się zmienić bieg tej rzeki i wyprowadzić tą rzekę poza centrum miasta. I pozostało jej miejsce po tej rzece, czyli takie długie koryto w centrum miasta tak naprawdę, bo to przebiega przez całe centrum miasta. I tam stworzono park, ciągnący się właśnie te, myślę, że 10 kilometrów w centrum miasta. I tam właśnie jest taka ścieżka biegowa, oznaczona co 100 metrów, wyseparowana tylko i wyłącznie dla biegaczy, nawet z takim znakiem ścieżka tylko biegowa, oznaczona co 100 metrów, podświetlona wieczorem. Wydaje mi się, że to jest naprawdę wow. Ale to nie jest jedyne miejsce, które jest taką ścieżką biegową w Walencji. Bo poza tym są różne uliczki oznaczone tablicami, właśnie to, o czym mówiłem na początku. Tutaj jest ta ścieżka biegowa też wyznaczona, oznaczona co 100 metrów, załóżmy 4, 5-kilometrowa, 3-kilometrowa, 4-kilometrowa. Jest wiele takich miejsc w tym mieście. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo mocno związane z tym, w którą stronę samo to miasto chce iść. Czyli miasto postawiło bardzo mocno na rozwój poprzez taką, raz że turystykę, ale taką turystykę biegową, czyli na duże imprezy biegowe, które przyciągają biegaczy z całego świata. Bo przecież w Walencji mamy nie tylko ten słynny maraton, ale też półmaraton, który tam jest chyba 5-6 tygodni przed, i bardzo szybką dyszkę, która gdzieś tam jest w styczniu. Czyli mają trzy potężne imprezy biegowe.
I jeszcze biegi na stadionie, bo zdaje się, że rekord świata na dychę Cheptegeja też jest ze stadionu w Walencji, prawda?
Tak, ale wiesz, to jest też coś innego, bo to nie jest też impreza, która przyciąga biegaczy czy turystów, czy biegowych turystów z całego świata. A takie imprezy masowe przyciągają i wydaje mi się, że napędzają taki rozwój tego miasta także w tym kierunku, bo miasto też widzi, czy władze miasta, czy mieszkańcy widzą, że ci biegacze przyjeżdżają i na tym też miasto zarabia. Tak też, bo wiemy, że te duże imprezy przyciągają ludzi z całego świata, takie maratony jak Walencja, Berlin i tak dalej, i tak dalej. Sprawdziłem z ciekawości, jak wyglądała pod tym względem Warszawa, czyli półmaraton warszawski, ilu tam mieliśmy gości z zagranicy. Nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę, już abstrahując od elity, bo to wiadomo, to są osoby, biegacze zaproszeni, to powiem ci, że ten sezon, ten rok był też wyjątkowo fajny pod tym względem. Przejrzałem sobie tak, nie wiem, z 10-15 stron w wynikach i na każdej było kilka osób z zagranicy, co nie było tak oczywiste w poprzednich latach. Więc myślę, że to też jest taki kierunek rozwoju, czyli taka turystyka biegowa, która też napędza to, żeby miasto szło, stawało się coraz bardziej takie przyjazne dla biegaczy.
Tak, no ja się zdecydowanie podpiszę pod takim stwierdzeniem, że duże biegi stanowią wizytówkę miast i zarówno jeśli chodzi o przyciąganie tych zawodników czy biegowych turystów, którzy chcą do tego miasta przyjechać po to, żeby wziąć udział w tym biegu, ale także jako atrakcja dla tej lokalnej społeczności i jakby propagowanie biegania wśród mieszkańców. Myślę, że jeśli ktoś akurat nie utknął w korku ze względu na zamkniętą ulicę i nie frustruje się tym, że ten bieg gdzieś w jego sąsiedztwie się dzieje, tylko jest na to dobrze przygotowany i może w tym w jakiś taki bardziej radosny, aktywny sposób uczestniczyć jako kibic, no to wydaje mi się, że ma to walor taki propagowania biegania, zachęcania ludzi do tego, żeby lokalnie też w tym biegu wzięli udział i generalnie z bieganiem, biegaczami się oswajali. Ale jednak z drugiej strony jakby do rangi tego dużego biegu jakoś trzeba dojść i wydaje mi się, że te lata przedcovidowe to był wysyp tych lokalnych półmaratonów, maratonów nawet, nie mówiąc już o biegach na piątkę i dychę, których było bardzo, bardzo dużo. I jednak COVID trochę tę scenę zweryfikował. Cieszę się, że duzi gracze, jak wspomniany tutaj półmaraton warszawski, półmaraton praski, półmaraton w Poznaniu, stanęli na nogi i ta frekwencja dobija już do tego poziomu przedcovidowego, a nawet bite są jakieś rekordy zapisanych, ale z drugiej strony jednak tych mniejszych biegów, które właśnie miały wypromować te miasta i bieganie w nich, jednak trochę zniknęło i tej próby nie przetrwały, więc troszkę mam wrażenie, że jakby bycie już w miejscu, że mamy duży bieg, to jest promocja miasta, ale stworzenie dużego biegu, no to nie jest takie hop-siup i jakby sama wola nie wystarczy. Tego tym bardziej także ukłony dla Fundacji Maraton Warszawski za zorganizowanie, wydaje mi się, że doskonałe imprezy, w której wzięliśmy udział i jakby awansem troszkę, bo półmaraton w Poznaniu jeszcze się nie odbył, ale wiemy, że zapisy tam również się wyprzedały i zapowiada się, że oba te biegi jakby podnoszą sobie poprzeczkę i gdzieś wyznaczają ten pozytywny trend rozwoju biegów ulicznych w Polsce.
I fajnie, że współpracują w ten sposób, że nie zazębiają się te terminy, nie? Chociaż już tak troszkę minimalnie na chwilę odchodząc od tematu, wydaje mi się, że nadszedł już czas jeszcze większego przyspieszenia, znaczy zmiany dat tych dużych imprez biegowych i wydaje mi się, że ostatni weekend marca to już będzie ostatni gwizdek na takie szybkie bieganie, bo widzimy jak się zmienia pogoda, jak się zmienia klimat i jest coraz cieplej i będzie coraz trudniej osiągać fajne wyniki, więc ja bym szedł, gdybym mógł coś podpowiedzieć, to bym szedł w kierunku szybszej organizacji tych imprez biegowych, czyli gdzieś tak początek marca, połowa marca, bo widzimy nawet za kilka dni ma być półmaraton w Berlinie. I warunki mają być niezbyt korzystne dla biegaczy, bo 25 stopni ma być w ciągu dnia. Start o 10 też będzie duże kilkanaście, pewnie 16-18. Nie jest to optymalna pogoda do biegania, a szkoda, bo to by mógł być super bieg. Miałem nadzieję, że coś ciągle taki będzie, ale wydaje mi się, że warto byłoby iść w tym kierunku, żeby te biegi odbywały się jeszcze szybciej.
Mm-hmm. No dobrze. Wzięliśmy tutaj pod uwagę właśnie te duże biegi, które przyciągają uwagę. Natomiast ja przyszedłem dzisiaj na ten podcast z taką tezą i jestem bardzo ciekaw, co na to odpowiesz, że tak jak mamy różne rodzaje biegów, biegi górskie, biegi uliczne, lekkoatletykę i są to zupełnie w zasadzie różne dyscypliny sportu. Tak na marginesie mam taką drugorzędną tezę, że na przykład biegi uliczne mają więcej wspólnego i większa jakby taka jest nić porozumienia między maratończykami a kolarzami szosowymi niż między maratończykami a na przykład sprinterami stumetrowymi. To była dygresja. Natomiast jakby mówiąc tutaj o tych biegach ulicznych, chciałbym wziąć to we wspólną klamrę także z takim bieganiem rekreacyjnym po okolicy, po parku i podzielić się takim przemyśleniem, że bieganie jest częścią kultury miejskiej i jest jakby biegi uliczne są takim współczesnym miejskim sportem. Jak się na to zapatrujesz?
Ale no, czy z jednej strony się zgodzę z tobą, ale czy to jest tylko związane z... Czy masz na myśli, że to jest związane tylko z kulturą dużych miast, czy ogólnie takiej kultury miejskiej?
Mm-hmm. No, w dużych miastach na pewno jest łatwiej, bo jest więcej ludzi. Widzimy na biegach, że są jakieś grupy biegowe związane także z tymi małymi, średnimi miastami, jakby jakieś grupy biegaczy przyjeżdżają z różnych ośrodków, ale właśnie w tych dużych miastach wydaje mi się, że bieganie jakby w inny sposób niż, nie wiem, deskorolka czy rower, ale jakby gdzieś wpisuje się do tych sportów miejskich i czy to będzie jakieś tuptanie sobie po okolicznym parku, czy takie trenowanie biegania i szykowanie się do udziału w dużych biegach ulicznych. Uważam, że biegi uliczne są takim pełnoprawnym miejskim sportem.
Wydaje mi się, że tak, że zgodzę się z tobą, ale to jest też związane z tym, że spędzanie wolnego czasu na bieganiu też jest czymś mocno związanym z ludźmi mieszkającymi w miastach. Tak? Wydaje mi się, że zdecydowana większość biegaczek i biegaczy, takich amatorów, pasjonatów, to są jednak mieszkańcy dużych albo średniej wielkości miast. Bym szedł w tym kierunku, mimo że ogólnie wśród mieszkańców Polski jednak ci mieszkańcy miast nie są w większości, to bym szedł w tym kierunku, że zdecydowana większość biegaczek i biegaczy to są mieszkańcy tych dużych miast. Więc bieganie jako forma spędzania wolnego czasu jest mocno związana właśnie z dużymi miastami, więc tutaj bym się z tą zgodził, ale znowu bym szedł w kierunku tego, że potrzebny jest taki zapalnik, ktoś, kto gdzieś tą społeczność będzie chciał aktywować. Mam takie doświadczenie z moich podróży po Polsce za różnymi lokalizacjami parkranów. I byłem w bardzo różnych miejscach. Od Sochaczewa, po Zagórów, bardzo, bardzo nieduże miejsce. I w tych miejscach zawsze był ktoś, kto tą społeczność bardzo mocno aktywował i nie potrzebne było duże miasto do tego, żeby przyszło tam całkiem sporo osób, bo załóżmy, jeśli na jakiś parkan w Warszawie przychodzi 100 osób, a w Zagórowie przychodzi 35, to też pokazuje, jaką potęgą jest ten Zagórów, który pewnie jest wiele, wiele razy mniejszy niż Warszawa. Oczywiście w Warszawie są też inne spotkania biegowe, treningi, gdzieś ta społeczność biegowa się rozpływa, ale jak mamy ten taki zapalnik, kogoś, kto organizuje jakieś spotkania, to ten potencjał biegowy wychodzi także poza miasta.
Mm-hmm. Zgoda. Ale nawet te przykłady, które teraz podałeś, przynajmniej w mojej głowie to, z czym one się wiążą, to wygląda trochę w ten sposób, że jak w takiej mniejszej miejscowości jest jakiś taki biegowy aktywista albo jakaś taka, nie wiem, jakiś trener, jakaś społeczność biegowa wokół, nie wiem, jakiegoś towarzystwa skupiona, to zazwyczaj się będą nazywali jakoś tam, nie wiem, Markowi biegacze z Marek, czy jakaś tam inna zabiegana grupa z danego miasta i to jest, powiedziałbym, jedna społeczność. Natomiast to, co cechuje duże miasta i to, co moim zdaniem ma w sobie coś takiego kolorowego, żywego i fajnego, to, że te duże miasta mają większą różnorodność i tych różnych sformalizowanych i niesformalizowanych, ale ekip biegowych jest po prostu więcej, skupionych czy to wokół trenerów, czy to wokół marek, czy wokół klubów sportowych, czy po prostu jakoś tak towarzysko ze sobą żyjących ludzi. Wydaje mi się, że jakby jest jakaś taka ekipowość, czy jakaś taka drużynowość tego biegania w miastach i jest w tym coś takiego barwnego. To po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że ze względu na tą dostępność biegania w mieście, tego, że już wspominaliśmy, że to zależy i Teraz będę myślał bardziej o Warszawie, w której jest wiele parków w okolicy i pewnie w Neapolu czy kurczę w Kalkucie nie byłoby o to tak łatwo, ale jakby w tej naszej znanej okolicy jakby stosunkowo łatwo jest wyjść rano albo po pracy, jak ktoś woli, i sobie po tym swoim okolicznym parku czy jakiejś innej pętli potruchtać albo zrobić jakiś solidniejszy trening.
Zgadzam się. Jeszcze mam takie... W poprzednim naszej rozmowie zadałeś mi pytanie, co mogłyby zrobić jakieś firmy, żeby być przyjazne biegaczom. To ja nie wiem, czy wiesz, jest coś takiego jak, nie wiem, czy to stowarzyszenie, czy jakoś inaczej to jest organizowane, stadiony przyjazne biegaczom. Jest taka stronka internetowa, gdzie masz całą mapę stadionów i
czy tym się przypadkiem nie zajmuje Jedna Mila, tak, ta fundacja, jak oni się nazywają, Zdrowy Ruch?
Może być, tak, ale...
Kurczę, fundacja, która jest organizatorem Jednej Mili i w ogóle ja szczególnie z Magdą Sołtys mam do czynienia i jeśli jest szansa, że nas słucha, to naprawdę serdecznie ściskam i pozdrawiam, bo są to wspaniali ludzie i bardzo się cieszę, że tą naszą miejską kulturę biegową animują.
Tak, no i tam są te stadiony przyjazne biegaczom i każdy ten stadion, który jest przyjazny biegaczom, ma jakieś tam swoje wytyczne. Czy jest oświetlenie, czy jest otwarty, czy jest dostęp do szatni.
Czy przychodzą piłkarze jak na Agricoli.
Tak. I właśnie mam do ciebie pytanie, czy byłbyś, możemy oczywiście razem o tym pomyśleć, jakbyśmy stworzyli coś takiego jak miasta przyjazne biegaczom i co to miasto musi w sobie mieć, żeby było przyjazne biegaczom. Tak jak powiedziałem, na stadionie musi być oświetlenie, musi być stadion otwarty, ogólnodostępny i tak dalej. To gdybyśmy mieli coś takiego zrobić o miastach, załóżmy, co takie miasto powinno w sobie mieć?
Okej, okay, no to będę myślał głośno i tworzył tą odpowiedź na gorąco, zaczynając od układu przestrzennego i takiej, powiedziałbym, geografii fizycznej, no to lepiej, żeby to miasto było w miarę płaskie albo pagórkowate, ale no jakby niekoniecznie super strome i takie jakby bardzo... powiedziałbym, wymagające terenowo.
Chociaż jakiś podbieg by się przydał, żeby można było...
No jakiś podbieg tak, ale mam na myśli tak. Na przykład bardzo mi się podoba i bardzo lubię biegać odwiedzając Klaudynę w Tarnowie, gdzie jest to takie miasto na Wyżynie Małopolskiej, gdzie teren jest pofałdowany, ale nie ma jakby jakichś takich super stromych gór, tylko po prostu gdzieś tak sobie ten teren faluje i można znaleźć płaskie fragmenty, można znaleźć podbiegi, ale jakby nie ma ekstremów. Więc wyobrażam sobie, że jest to miasto w jakimś takim miejscu w miarę neutralnym i klimatycznie i jakby tak geograficznie położonym. Miasto posiadające zieleń miejską, więc niekoniecznie jakieś starożytne czy średniowieczne miasto właśnie, nie wiem, myślę tutaj o Włoszech i jakimś wspomnianym Neapolu, czy Rzymie, czy w Polsce Toruń, ten jakby centrum Torunia, no to nie są jakieś super fajne okolice do biegania. Bardziej jakby taki nowoczesny układ z parkami, z drogami rowerowymi, z może z jakąś rzeką płynącą przez środek, czy jeziorem jak Malta w Poznaniu. W każdym razie takimi miejscami, gdzie jest teren oddzielony od tego takiego ruchu ulicznego i tłumów. I myślę, że bieganiu sprzyja wtedy taka mała infrastruktura, typu dostęp do toalet, może jakaś, nie wiem, siłownia plenerowa i coś takiego, co zdaje się, że przy Agricoli tam przy tych boiskach koszykarskich funkcjonuje, czyli jakieś takie szafki depozytowe, samoobsługowe, z których można skorzystać. Właśnie jakaś ta fontanna, z której można się wody napić. Takie rzeczy, które jakby każdemu, nie tylko biegaczowi, ale w ogóle osobie chcącej uprawiać sport sprzyjają. Fajnie, żeby w tym mieście też były stadiony i taka bardziej specjalistyczna infrastruktura. I co?
A myślałeś, tak przepraszam, że ci przerwę, akurat odnośnie stadionów, Co uważasz, byłoby lepsze? Stadion ogólnodostępny, bezpłatny, czy taki za drobną opłatą, też ogólnodostępny, ale załóżmy z szatnią, z prysznicem, z jakąś taką większą, bardziej bogatą infrastrukturą?
Ja byłbym skłonny płacić za to, żeby chodzić na stadion i móc z takich rzeczy korzystać, szczególnie, że to się przydaje. Natomiast, kurczę, no, moim zdaniem fajnie by było, gdyby oprócz takich stadionów jak, nie wiem, Stadion Śląski w Chorzowie albo Stadion Zawiszy w Bydgoszczy, które, czy zaprojektowana nowa Skra, które nadają się do organizacji imprez międzynarodowych i po prostu są chronione jak taki tej klasy obiekt sportowy, jakby też nie można tam sobie wejść pograć w piłkę na Śląskim, to wydaje mi się, że fajnie by było, żeby takie stadiony miejskie były ogólnodostępne i na przykład to korzystanie za opłatą z jakiejś tej małej infrastruktury było opcjonalne. Na pewno mając do wyboru jakby dostęp za opłatą albo brak dostępu całkowity, to wybieram dostęp za opłatą, a mając do wyboru tłumy czy dostęp za opłatą, to też bym wybrał dostęp za opłatą i jak najbardziej jestem skłonny tą opłatę wnosić. A ty?
Ja tak przezornie zapytałem, bo uważam, że jeśli są stadiony miejskie, to one powinny być jednak finansowane z jakiegoś budżetu miejskiego, jak sama nazwa wskazuje, i one powinny być bezpłatne i ogólnodostępne właśnie już z tą infrastrukturą, że miasto powinno właśnie w ten sposób inwestować w rozwój i w aktywność, w aktywizację mieszkańców. Więc opłata nie byłaby może dla mnie jakoś odrzucająca, ale uważam, że taką misją miejską powinno być to, żeby te stadiony były właśnie oprócz takich właśnie wielkich obiektów sportowych, o których ty powiedziałeś, fajnie, że gdyby były dostępne i zachęcające właśnie do tej aktywności, czyli z dostępnymi szatniami, z osobą, która tam jest zatrudniona, pilnująca porządku i tak dalej, ale z osobą, która jest chętna do współpracy, więc myślę, że opłata nie odrzucałaby mnie, ale wydaje mi się, że gdzieś tam te miasta powinny iść w tym kierunku jednak, żeby te obiekty były w pełni przyjazne.
Ja bym był w stanie zapłacić za te rzeczy ekstra, ale też bym sobie życzył, żeby stadion taki, żeby po prostu wejść z ulicy, jak nie ma tam, nie wiem, jakiegoś meczu czy zawodów, żeby po prostu był dostępny, a nie jak na przykład stadion na Bemowie, który tam obok VAT-u kiedyś był, a teraz już od dawna stoi pusty, bo z jakiegoś powodu nie wolno tam wchodzić. No dobra, ale wracając do tego idealnego miasta, ja tutaj jakby taki bardzo szeroki obraz stworzyłem i zacząłem sobie wyobrażać to miasto, jak jest usytuowane i jaką ma wymarzoną geografię. W każdym razie postawiłbym, żeby tutaj jakby dopiąć na tą zieleń miejską, czy to naturalną, czy parki, bo wydaje mi się, że biegacze udeptują sobie w miastach takie swoje ścieżki i nikt nie chce biegać po parkingu czy w jakichś ciasnych miejscach, tylko właśnie ta taka biegosfera miejska to zazwyczaj jest albo jakieś wzdłuż rzeki, jakiś bulwar, czy to koryto rzeki jak w Walencji, czy jakiś park duży typu Hyde Park w Londynie, albo Tiergarten w Berlinie, gdzie jest to jakaś taka troszkę wydzielona strefa, ale taka, w której właśnie jakby jest przestrzeń na wykonywanie tych aktywności i takie jakby wymarzone miasto właśnie dawałoby te rzeczy ekstra, typu pachołki wyznaczające trasę, czy wspomniana mała infrastruktura.
Jeszcze bardzo, bardzo fajnie to opisałeś. Jeszcze dodałbym jedną rzecz, o którą gdzieś tam nawet wspólnie walczyliśmy, może duże słowo, ale w ramach Adidas Tennis Warsaw 2 lata temu mieliśmy tą akcję o oświetlenie w parku Skarżewskim, ale to się dotyczy wielu, wielu różnych miejsc. Wydaje mi się, że oświetlenie takich parków, czy oświetlenie uliczek osiedlowych, czy takich w okolicach zieleni też jest niezwykle istotne, bo bardzo zwiększa to bezpieczeństwo i taką pewność siebie ludzi z tych miejsc korzystających. Wiem, że w Parku Skarżewskim gdzieś tam to powoli się zmienia, ale ciągle jest bardzo, bardzo dużo miejsc, które są po prostu wieczorami ciemne i przez to niebezpieczne, czy sprawiające wrażenie niebezpiecznych.
To prawda i mówimy o dostępie do biegania i niestety musimy mieć w głowie w to, że mężczyźni mają ten dostęp łatwiejszy i czują się bezpieczniej, a kobiety niestety jakby czas leci, a nadal są obiektem czy to zaczepek, czy jakichś aktów przemocy takiej twardej, fizycznej. I my, i nasza społeczność Adidas Runners mówimy temu kategorycznie nie. Chcemy być częścią zmiany i przeciwstawiać się temu problemowi. Polska w porównaniu do wspomnianej Indii czy Afryki jakby jest w nieco bardziej uprzywilejowanym położeniu i w nieco bezpieczniejszej części świata, ale mimo to ma nadal jakby bardzo dużo jeszcze do zrobienia, żeby przywilej wykonywania aktywności fizycznej, biegania i nie tylko w wolnym czasie, wszędzie, gdzie się ma na to ochotę, żeby był dostępny dla każdego, a nie tylko dla silnych, zdrowych mężczyzn, którzy uciekną czy obronią się własnymi siłami. Tutaj dziękuję w ogóle, że do tego nawiązałeś. I może Mikołaj powoli dobijając do brzegu, jakby ukierunkujemy jeszcze te nasze rozważania na takie czysto praktyczne aspekty biegania w mieście. I ja sobie przygotowałem, nie wiem czy ty sobie przygotowałeś, czy będziesz szył na bieżąco, ale takie plusy i minusy biegania w dużym mieście. Pewnie w tym wypadku będzie to dotyczyło głównie Warszawy i jakby tych naszych codziennych doświadczeń. No i pytanie właśnie do ciebie, gdybyś miał wymienić rzeczy, które lubisz albo doceniasz w bieganiu w Warszawie, to co by ci przychodziło na myśl?
Przede wszystkim społeczność, czyli wiele grup treningowych, akcji treningowych, zorganizowanych bardziej lub mniej, ale to mi się wydaje, że na pierwszym miejscu. Druga sprawa to jednak żyjemy w takim mieście, które jest, bym powiedział, że bogate w parki. Mamy jednak wiele miejsc, w których gdzieś tam w tej Warszawie możemy biegać. Tak naprawdę w każdej dzielnicy jest ten park, lepiej lub mniej zagospodarowany, ale umożliwiający bieganie. Jest ta kultura biegowa i zrozumienie biegania jest, wydaje mi się, że coraz większe i na to wpływają, wydaje mi się, że w dużej mierze te imprezy biegowe i nawet po półmaratonie warszawskim widać, że z roku na rok coraz więcej osób dopinguje, coraz więcej osób jest na trasie i wspiera biegaczy, a nie wysyła ich do lasu. Chociaż ja chętnie bym pobiegał w lesie, też jak najbardziej. Oczywiście oprócz tego jest ta infrastruktura w postaci stadionów. Czasami remontowanych, ale te remonty są też po to, żeby było nam wygodniej. Co prawda pewnie można by to zrobić troszeczkę inaczej, że nie kilka stadionów naraz remontować i tak dalej, ale jednak to jest idzie to w dobrym kierunku. Na pewno w mieście odbywają się, jak już mówiłem o grupach zorganizowanych, to właśnie te biegi większe, mniejsze, tak jak park rany także, czyli to też to nie jest co prawda to tylko specyfika dużych miast, ale jest to też w tym aspekcie dobrze. Jeśli chodzi o minusy, na pewno bardzo dużo jest świateł, przejść dla pieszych, miejsc, które gdzieś tam zmuszają do tego, żeby się zatrzymać. Jest zanieczyszczone powietrze pewnie dużo bardziej niż, chociaż niekoniecznie, ale jest to zanieczyszczenie powietrza. Wydaje mi się, że to są dwa takie największe minusy. A co ty tam przygotowałeś?
No, ja nie wiem, czy ty przypadkiem tutaj nie zerkałeś do mojego kajetu ukradkiem, bo niemalże jakbyś czytał to, co ja sobie tutaj przygotowałem. Zdecydowanie dostęp do takiej infrastruktury jak stadiony, ale też siłownie i usługi takie jak, nie wiem, fizjoterapia, jakaś medycyna sportowa, trenerzy, sklepy specjalistyczne, gdzie co prawda dzisiaj przez internet można do całej Polski zamawiać, ale jednak możliwość przymierzenia tego sprzętu na miejscu, czy po prostu zobaczenia, co tam jest dostępne w sprzedaży, no to też jest zawsze jakieś ułatwienie. Ja pośród plusów zapisałem sobie jeszcze takie umilacze życia, jak cukiernie, pizzerie i całą tą kulturę miejską, z której biegacze mogą korzystać i mówiąc o tym właśnie, że bieganie jest takim sportem miejskim czy częścią kultury miejskiej, uważam, że tworzy to właśnie jakąś taką, powiedziałbym, harmonię z tym korzystaniem w ogóle z życia miasta. I pamiętam, że jakieś dobre 8 lat temu byłem w kawiarni i zdziwiłem się, jak przyszli biegacze po treningu w ciuchach biegowych, coś tam sobie zamówić i usiąść. I wręcz mimo, że sam wtedy biegałem, to tak sobie myślałem, że to jakieś takie było pretensjonalne i że chcieli pokazać wszystkim, jacy to oni są super, że biegają. A dzisiaj jakby bym kazał tamtemu sobie sprzed lat puknąć się w głowę i uważam, że to jest mega spoko, że ludzie łączą wyjście na trening z jakąś formą życia towarzyskiego i dla mnie sam jest to po prostu mega fajne, żeby ten nasz na przykład sobotni albo czwartkowy trening potraktować właśnie jako okazję do tego, żeby spotkać się ze swoimi sportowymi znajomymi, nie tylko razem pobiegać, ale też razem usiąść do stołu, razem miło spędzić czas i połączyć to bieganie także z inną taką aktywnością kulturową. I do plusów biegania w mieście dołożyłbym jeszcze plusy biegania w mieście rano, czyli że jest to doskonała forma zwiedzania, kiedy podróżuje się i szczególnie w tych takich turystycznych miastach, wychodząc na poranny trening, można nie tylko przebyć duży dystans i zobaczyć wiele miejsc, ale także dostać się w takie zadeptane, zatłoczone przez turystów miejsca w momencie, kiedy jest tam jeszcze zupełnie pusto i może jakiś stragan z pamiątkami nie będzie jeszcze otwarty, ale za to jakby można jakoś tak odetchnąć atmosferą tego miejsca i po prostu zobaczyć to w troszkę inny sposób. Ja na przykład miałem ogromną przyjemność z tego, że gdy byłem w Paryżu i tak o poranku sobie pobiegłem wzdłuż Sekwany do katedry Notre Dame, wtedy dobiegłem i naprawdę co chwilę zatrzymywałem się, żeby robić zdjęcie. Miałem z tego przeogromną frajdę. Tak samo w czeskiej Pradze most Karola w ciągu dnia jest ruch jak na Marszałkowskiej, panie kolego, a rano naprawdę można było sobie i się porozglądać, i sobie stanąć właśnie na tą rzekę, popatrzeć. Wydaje mi się, że jest to fajna rzecz i kurczę, tak miało być praktycznie, a jednak wespnę się tutaj z powrotem na tą filozoficzną górę, bo wydaje mi się, że w ogóle to jest takie, kurczę, dla tego mieszczucha takie właśnie emancypujące i takie upodmiotawiające, że jakby biegnąc i na przykład dobiegając w takie miejsce turystyczne, ale też na przykład biegnąc w takim biegu ulicznym, nie wiem, teraz w Warszawie, czy właśnie we wspomnianym Berlinie, jakąś taką zamkniętą specjalnie na tę okazję, dużą, ważną ulicą, która na co dzień tętni tym życiem miasta, no to jako ten biegacz, który w dodatku jeszcze w moim przypadku biegnie gdzieś na czele tego biegu, no to czuję się, że mogę, to dla mnie, ja tutaj teraz jestem jakby najważniejszy i tak jak fiordy jedzą z ręki, to nie wiem, czy miasto może jeść z ręki, ale jakby, że te ulice są dla mnie. Wracając do plusów i minusów, to z minusów też właśnie jakość powietrza. Chociaż nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy w Wiśle na obozie, to tam śmierdziało z tych kominów.
Koszmarnie,
a w mieście... No nie wiem, może ten tlenek węgla dusi bardziej po cichu. Niemniej jednak wcale małe miasta nie są wiele lepsze, jeśli chodzi o jakieś spaliny. Ruch samochodowy, piesi, wąskie chodniki, to, że trzeba się przeciskać. Tutaj zachęcam do biegania rano, ale zdecydowanie nie każda pora jest optymalna do biegania w mieście. No i rzecz, która w dzisiejszych czasach już trochę jest, wydaje mi się, że drugorzędna ze względu na poziom zaawansowania sprzętu biegowego, ale jednak biegając w mieście, jeśli nie mamy pod nosem jakiegoś lasu czy takiego parku leśnego, no to łupiemy cały czas po betonie i na pewno te buty z dobrą amortyzacją są wtedy bardzo ważne, bo w innym wypadku kaleczymy swój układ ruchu.
Pełna zgoda. Myślę, że już sporo powiedzieliśmy, ale jak to zwykle u nas bywa, nie odpowiedzieliśmy na to pytanie w żaden twierdzący sposób, ale od tego jesteście wy, nasi słuchacze, którzy już po poprzednim odcinku, gdzie zachęcaliśmy do tego, żeby się wypowiedzieć, czy biegać po pracy, czy przed pracą, jak wolicie, jakie macie doświadczenia, jakie macie możliwości. Myślę, że to jest ten dzisiejszy temat, też jest tematem dla was. Możecie nam napisać bezpośrednio, czy gdzieś tam udostępnić, jak wy uważacie, czy wasze miasto jest miastem przyjaznym dla biegaczek i biegaczy, co oznacza przyjazne miasto dla biegaczek i biegaczy, no i co myślicie na ten temat.
I w którym mieście waszym zdaniem się najfajniej biega.
Dokładnie tak, także dziękujemy bardzo za wszystkie udostępnienia i mam nadzieję, że będziecie dalej z nami, będziecie nas słuchać, bo tutaj po to jesteśmy.
Tak jest. Ja dziękuję słuchaczom, dziękuję tobie, Mikołaj, dziękuję Studiu Burza za fenomenalną robotę, którą wykonuję przy każdym nagrywanym tu odcinku. I co? Jedziemy dalej. Za tydzień mamy gościa. Za 2 tygodnie.
Miejmy nadzieję, że tak.
Tak, jeśli dotrze, to spodziewajcie się poszerzonego grona. Będzie to kolejna nowość w podcaście Coffee Run Podcast.
Dzięki bardzo.
Dzięki.